Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. W podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Mikołaju Koperniku w Lidzbarku Warmińskim, w służbie państwu i kościołowi Lidzbark Warmiński.
Andrzej Rynkiewicz, jestem prodziekanem Kolegium Nauk Medycznych w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. No, przy okazji to jestem też przewodniczącym Izby Nauk Medycznych w Akademii Kopernikańskiej.
W służbie państwu i kościołowi Lidzbark Warmiński, panie profesorze, Mikołaj Kopernik odegrał swoją rolę w Lidzbarku Warmińskim i dzisiaj chcielibyśmy o tym słuchaczom opowiedzieć.
No, niewątpliwie. Ja jako lekarz to najchętniej to bym rozmawiał o nim jako o lekarzu.
I ale... będziemy o tym też rozmawiać.
Tak. Natomiast jego zasługi, jeżeli chodzi o sprawy takie dyplomatyczno-polityczne czy kościelne, może kościelne są trochę mniejsze, dlatego że Kopernik od początku właściwie rezygnował z przyjęcia wysokiej pozycji czy funkcji biskupa warmińskiego, dlatego że stryj czy wujek, już nie pamiętam jak to rodzinie się tam układało, Wacenrode, biskup warmiński, mu proponował objęcie takiego stanowiska, ale on odmówił wyższych święceń kapłańskich chyba, bo jednak pasjonowała go nauka. Ja go rozumiem, ja też tak na to patrzę. Natomiast jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, powiedzmy, dyplomatyczno-polityczne, są bardzo ważne, bo to jakby na dzisiejsze czasy, dlatego że toczyła się dosyć długo, przynajmniej dwa wieki, dyskusja, jakiego pochodzenia jest na przykład Kopernik, polskiego czy niemieckiego. Jest wiele argumentów mówiących za tym, że oczywiście będzie Polak. Ja byłem bardzo dumny, jak byłem parę razy w Chicago, odwiedzałem taką ulicę, która nosi tytuł Aleja Solidarności. Ona prowadzi właśnie do Obserwatorium Astronomicznego. To jest piękna ulica nad jeziorą Michigan. I tam są trzy pomniki. Jest Pułaski, jest Kościuszko i jest Kopernik. I podpis pod tablicą wyraźnie mówi Polish Astronomer. Także dla mnie to jest uznanie Amerykanów tej polskości Kopernika. A teraz od strony tej politycznej. Dlaczego to jest ważne? Bo na przykład ja w Kolegium Nauk Medycznych jest w Olsztynie. My pamiętamy taki epizod obrony zamku w Olsztynie. Obrony najpewniej dowodzonej przez Mikołaja Kopernika przeciwko atakowi czy napadowi wojsk krzyżackich. To mu się skutecznie udało, co wynikało z jego lojalności wobec Jagiellonów, Zygmunta Starego, bo nawet jest zachowany list do Zygmunta Starego z prośbą o pomoc dla otoczonego przez tych krzyżaków, czy też szykujących się do zdobycia zamku w Olsztynie, króla polskiego. Zresztą on później nadeszła. Też najciekawsza historia związana znowu z polskością i dyskusją o polskości Kopernika jest taka, że ten list wysłany przez Kopernika z prośbą o pomoc Zygmunta Starego został przejęty przez krzyżaków. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero ten list w archiwach został jakby znaleziony, opublikowany publicznie, dopiero po II wojnie światowej, bo cały czas Niemcy mieli świadomość, czy najpierw Królestwo Pruskie, że to jest jakby wyraz lojalności wobec Królestwa Polskiego i uznania przynależności właściwie do Rzeczpospolitej. To jest bardzo ciekawe, że Niemcy no, prowadzą tę politykę historyczną już powiedzmy 200-300 lat, bo ten list był znany bardzo długo, ale nie publikowany, nie ogłaszany publicznie. Poza tym Kopernik w Lidzbarku Warmińskim sprawował dużo różnych funkcji, no bo był doktorem praw, myślę, że dla wuja biskupa Wacenrode był bardzo przydatny, no tak, 7 lat studiów we Włoszech. Prawo, medycyna, astrologia jest bardzo ciekawa. Coś tam pewnie się dowiedział z ekonomii. I taki człowiek był niezwykle przydatny dla zarządzania biskupstwem warmińskim. Trzeba pamiętać, że biskup warmiński jako jedyny biskup Rzeczpospolitej nosił jednocześnie tytuł księcia. do czasu właściwie pierwszego rozbioru Polski. No Krasicki wtedy, tak, nasz bajkopisarz, stracił tą pozycję księcia i biskupa, chociaż miał dobre relacje z Prusami akurat w tamtym czasie i dostał taką samą pensję, jaką miał poprzednio, no, jeżeli chodzi o samego Krasickiego. Natomiast wracając do Kopernika, jego działalności w Wisbarku, myślę, że cały czas chodzi o tą wojnę polsko-krzyżacką, wszystko tylko 1519-21. Kontakty z Zygmuntem Starym, przygotowywał niektóre chyba listy takie dyplomatyczno, powiedzmy, polityczne do króla polskiego, negocjacje z Krzyżakami, którzy ostatecznie tę wojnę przegrali. I myślę, że Kopernik miał bardzo ważną rolę do odegrania. Na przykład też taką czysto militarną, bo przygotował też kartografię, to znaczy mapę Warmii i Mazur, której oficjalnie poprzednio się nie mieli, bo może Krzyżacy mieli troszeczkę inną. To było bardzo ważne dla wprowadzenia czy planowania jakichś działań zbrojnych, wojennych, ale też administrowaniem całą diecezją, czy ja bym powiedział księstwem warmińskim. Przy okazji zawsze były jakieś też te elementy medyczne, to znaczy on, działając jako administrator, zresztą miał tych funkcji bardzo różnych w kanonii, zawsze miał jakieś kontakty też medyczne, nawet z lekarzem króla Zygmunta Starego się kontaktował, czyli zawsze była jakaś sprawa do załatwienia polityczna, na przykład w czasie wojny z Krzyżakami, a przy okazji trzeba było kogoś konsultować, albo jakiegoś ważnego, nie wiem, funkcjonariusza, czy nie wiem, tak można powiedzieć, kościoła, czyli biskupów kolejnych warmińskich. Tam często wysyłał, czy prowadził taką korespondencję z lekarzem królewskim, no, żeby były jakieś sprawy niejasne, jak na tamten stan medycyny, zresztą ta medycyna była zupełnie inna i czy inne było pojęcie, ale konsultował sprawy związane z leczeniem czy rozpoznaniem pewnych chorób, na przykład kolejnych biskupów warmińskich. Myślę, że to bardzo, bardzo było ważne. Jeszcze wracając do tej polskości, bo zawsze była dyskusja, to Niemcy podnosili przez ponad 200 lat, czy Kopernik znał język polski. Wtedy właściwie posługiwano się głównie łaciną tak naprawdę i myślę, że język niemiecki w tym okręgu był też bardzo ważny. Natomiast wiadomo, że bardzo ciekawą rzecz zrobił Kopernik, mianowicie było dosyć dużo takich terenów opuszczonych z powodu tych różnych wojen, chociażby z Krzyżakami, przez chłopów. I bardzo wielu chłopów uciekało przed pańszczyzną z księstwa mazowieckiego, które wtedy było bardzo biedne. Myślę, że nie obrażę żadnych warszawiaków, ale to bardzo długo bardzo biedne były regiony Polski. I oni uciekali na Warmię. No, nie mówię o Mazurach, bo właściwie to jest nowe pojęcie, na Warmię, dlatego że tu nie było pańszczyzny w rozumieniu takim, jak było na Mazowszu. I Kopernik jakby zapisywał tych kolejnych uciekinierów, nadawał im ziemię w imieniu kanonii, ziemię, które należało do kanoników, i zapisywał ich po polsku nazwiska, tak? I to jest udokumentowane. To jest bardzo ciekawe, to jest właściwie jedyny taki dowód, że musiał znać polski, tak? Skoro pisał jakby po polsku. Różne są na ten temat publikacje, ja nie jestem historykiem, to nie chcę się jakby zbyt mocno wymądrzać w tej sprawie, ale dla mnie to było bardzo ciekawe. Dowiedziałem się tego właściwie gdzieś 2-3 lata temu, bo wcześniej o tym nie pisano, właśnie o tych tak zwanych łanach opuszczonych, do których przypisywano chłopów, a mnie bardziej interesowało to, że uciekali z Mazowsza z powodu pańszczyzny na Warmię, gdzie było już trochę nowocześniejsze zarządzanie tymi ziemiami, rozliczanie się. Najczęściej była dzierżawa trochę taka, jak na przykład już wtedy była chyba w Wielkiej Brytanii, czy w Anglii. Co było chyba łagodniejsze dla chłopów, żeby się utrzymać. O Wisbarku. No, myślę, że Kopernik był ważnym, no właśnie, miał taką pozycję dobrego lekarza. Jeszcze o medycynie coś mogę powiedzieć, ale leczył kolejnych biskupów, tak? Biskupa Dantyszka, Febela, ale leczył też administratora, nie pamiętam jakie to było stanowisko, księcia Albrechta. Jeszcze zanim przeszedł na luteranizm i jakby się trochę zdystansował stosunkowo do Rzeczpospolitej, był na tyle uznanym lekarzem, z takim autorytetem, że go też zaproszono do królewca. do leczenia ważnego urzędnika księcia Albrechta. Miał z nim kontakty, jakieś tam rozmowy. I był bardzo znaną osobą, lecząc biskupów i powiedzmy jadąc na dwór księcia do Królewca. To był dowód na to, jak ważny był lekarzem. Przy tym trzeba pamiętać, że medycyna była zupełnie miała inne pojęcie. Się trochę interesowałem ostatnio, z czym to rozmawiałem z kolegą, który jest dziekanem filozofii i teologii. Mianowicie w tych czasach, kiedy Kopernik studiował medycynę, dobry medyk czy dobry lekarz to był ktoś, kto się zajmował astrologią. Tak? No, pisał horoskopy, na przykład wybierało się termin zbierania ziół albo podejmowania pewnych zabiegów w związku z jakby kalendarzem astronomicznym, tak? Czy z fazą księżyca. Ja pamiętam nawet chyba w jakiejś recepcie Kopernik pisał, że tam coś suszone, jakieś zioło w noc świętojańską. Tak? Czyli było ważne nawet, kiedy się zbiera te zioła. W związku z... Dzisiaj byśmy podzielili z astronomią, tak? Ale wtedy to rozumiano trochę inaczej, bo nie było jeszcze tej teorii geocentrycznej. I dobry lekarz to był przede wszystkim astrolog, a dopiero później zajmował się taką praktyką medyczną, jak my rozumiemy, czyli recepty, rozpoznaniem, leczeniem i tak dalej, co jest bardzo ciekawe. I nie mamy dobrych danych, czy sam Kopernik pisał takie astrologiczne rozpoznania czy horoskopy. Prawdopodobnie nie, bardzo interesowała go praktyka medyczna. Tutaj nie ma jakichś wybitnych osiągnięć, znaczy w tym sensie, że wtedy niewiele wiedziano o prawdziwej medycynie, bo to się opierało na Galenie, Hipokratesie, trochę na Avicennie, tym takim arabskim czy muzułmańskim lekarzu z końca tego wieku. I ta astrologia jakby łączyła Kopernika, w Koperniku tą medycynę, bo takie było pojęcie medycyny, to była głównie astrologia, z astronomią. Nie było też rozdziału między astronomią, astrologią i nawet medycyną. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, na ile to, że on studiował medycynę, chociaż skończył tylko licencjat, no bo nie mógł kończyć chyba, czy robić doktoratu z drugiej dyscypliny. Kanonia by mu nie pozwoliła, pewnie, bo to były koszty i tak dalej. I tak 7 lat spędził we Włoszech. Ale ten licencjat wystarczał, żeby miał uprawnienia do prowadzenia tej praktyki lekarskiej. A ta astrologia jest bardzo ciekawa, bo to znowu się jakby trochę wraca. Cała historia, zresztą w różnych religiach jest tak, że pewne zdarzenia, nawet epidemię wiązaną z pewnymi nadzwyczajnymi zdarzeniami kosmologicznymi, tak? Jakaś kometa się pojawiła, albo jakaś nowa gwiazda. I to zwiastowało jakąś nową tragedię, tak? Dla danego obszaru zamieszkanego przez jakąś tam większe skupisko ludzi. I ta astrologia jest bardzo ciekawa dla mnie. Ja myślę, że za mało się o tym pisze. Teraz znowu się z tym zainteresowanie wynikające może z tego, że niektórzy robią biznes z astrologii ponownie. To znaczy, co się staje jakby popularne podejście do medycyny, czy niektórzy szukają różnych rozwiązań nadzwyczajnych w astrologii, ponownie w XXI wieku. Ja tylko do końca
ale
nie rozumiem.
Ale jest też wiele nadużyć z tym związanych, dobrze o tym wiemy.
Oczywiście, to oczywiście, ja nie namawiam nikogo, żeby wrócić do astrologii i robić na tym biznes, natomiast uważam, że warto
to odnotować,
dla historyków to podnieść, czy astronomów, żeby tą astrologię bardziej uwzględnić nawet w szkoleniu Kopernika, jeżeli uczył się tej medycyny, bo on musiał brać udział w pisaniu horoskopów i tak dalej, dlatego, że to była część jakby tej działalności chyba na Uniwersytecie w Padwie, gdzie chyba najdłużej tą studiował medycynę, a prawie nic o tym nie wiem, może nie masz za bardzo dużo dokumentów. Szkoda, w ogóle tych dokumentów medycznych jest bardzo mało. Ja tu jestem bardzo zły na Szwedów, że nie chcą z nami jakby współpracować, bo w Uppsali są właściwie największe zbiory ksiąg Kopernika, które zostały zagrabione w czasie potopów szwedzkiego. Stąd znamy na przykład genotyp Kopernika, tak, bo w jednej z tych ksiąg znaleziono włos, zrobiono badania genetyczne i się okazało, że on jest taki sam jak szkieletu w Fromborku. Dzięki temu można było odnaleźć miejsce pochówku i przypadkowo znaleźć, ktoś przygląda, bo tych ksiąg też się za bardzo nie otwiera, bo one mogą być zniszczeni. Znaleziono włos, no to zrobiono genetykę. Porównano to z powiedzmy z kośćmi, które są w tym miejscu, które wcześniej podejrzewano o miejsce pochówku Kopernika i to się zgadzało, także to było bardzo ciekawe. Dzięki temu można było też wizerunek zakonstruować samego Kopernika. Ale wracając znowuż do jak byli z Barka i tych ksiąg, to właśnie zagrabiono z Litzbarka. Tak? Jedna z największych zbiorów takich bibliotecznych, ksiąg też medycznych, które były bardzo drogie i cenne, zbierał Kopernik, cały czas studiował. Dzięki temu znamy niektóre z jego recept, tak jak chociażby tutaj mamy, bo te recepty były zapisywane albo na wolnych stronach tych jego ksiąg, albo dzieł medycznych, ale nie tylko, nawet w dziełach astronomicznych robił takie notatki. Zachowanych jest chyba 14 takich recept Georgonałów. Wszystko jest w Uppsali. Teraz nie tylko, zresztą tam chyba dwa jeszcze uniwersytety i Narodowe Muzeum Szwecji ma pojedyncze księgi. My teraz jakoś miejmy współpracę w tak zwanej sukcynologii, ma znaczenia w takim dziale medycznym i mamy tam jakąś koleżankę z polskiego pochodzenia, a tak się zastanawiam, czy znowuż tego programu nie ruszyć, chociaż się dziwię, że my tego nie robimy, tak? Żeby na przykład zrobić chociażby wystawę w Litzbarku, tam skąd te księgi zabrano. Ja rozumiem, że to są bardzo cenne rzeczy, to są znowuż jakieś wielkie ubezpieczenia, żeby taką wystawę zrobić, tak jak się, nie wiem, Monolizę wystawia, czy nawet damę z łasiczką, to się płaci olbrzymie sumy, że się ją gdzieś przewozi i tak dalej. To samo może być księgami. Ja nawet myślałem, że ci Szwedzi po II wojnie światowej, szczególnie jak u nas się zmienił ustrój, powiedzmy 89, że coś nas prezentują, albo na przykład udostępnią kopię. Jest co prawda cały taki zbiór ucyfrowiony tych ksiąg i zapisków Kopernika. Kopernik w wielu miejscach robił notatki, to są jakby najcenniejsze rzeczy związane z medycyną i z Kopernikiem. I to marzenie jest takie, na przykład, że w Olsztynie czy w Litzbarku pojawiła się jedna, druga, trzecia księga z Uppsali, ale na razie nie ma takich chęci, nie wiem, kto miałby to zrobić.
Ja to nawet. Czyli jest taka lekcja do odrobienia.
No chyba dla dyplomatów, dla naukowców, czy jakieś takie wymiany. Oczywiście to jest bardzo trudne, tak jak się odzyskiwało różne zbiory plastyczne czy artystyczne. To minister Glapiński robił, prawda, przez ostatnie kilka lat. Coś tam się udało odzyskać. Bardzo dużo na przykład jest z Rosji, ale to, co zabrali Szwedzi, bo nas rzeczywiście wtedy raz, że zrujnowali, to dwa, no, ograbili trochę, a szczególnie Litzbark Wawrzyński. Najcenniejsze zbiory dla nas, chociażby historycznego widzenia.
Panie profesorze, ja chciałam zapytać o receptę sporządzoną ręką Kopernika, bo jest dostępna taka recepta, ona jest też na tej wystawie.
Jest 14 recept w tych księgach zarejestrowanych w Uppsali.
Czy udało się odczytać, co na tych receptach jest napisane? To proszę nam trochę o tym opowiedzieć, co przepisywał i co radził Mikołaj Kopernik.
Z jednej strony to można się czasami uśmiechać, bo były różne ingredienty. Na przykład bardzo cenny był taki proszek chyba z jednorożca, nie wiem, jak, czy on był prawdziwy, czy nie, i co to było. Jest wiele elementów, które stosujemy do dzisiaj, na przykład jeżeli chodzi o ziołolecznictwo, mnóstwo takich preparatów typu, nie wiem, rumianek, mięta, szałwia, to stosujemy do dzisiaj. W medycynie bardzo ważne były takie elementy jak, powiedzmy, walka z zaparciami, jakieś dolegliwości brzuszne, czyli oczyszczenie przewodu pokarmowego, środki pobudzające perystaltykę i tak dalej, nie tylko lewatywa. I to stosowano do dzisiaj, niektóre takie preparaty ziołowe stosujemy i Kopernik też je stosował. Przy tym on stosował raczej takie recepty, większość to są recepty proste, kilkuskładnikowe, a mało jest takich recept bardzo złożonych, gdzie jest ponad 20 preparatów. Przy tym często to były recepty takie same, jakie zapisywano w Padwie, czy tam, gdzie się też nauczył, ale też było też parę rzeczy takich praktycznych, jakby z medycyny trochę ludowej, tak? Szczególnie to zielarstwo, bo my nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele nowoczesnych leków ma swoje źródło powiedzmy w tych zasobach roślinnych. Szczególnie teraz Chińczycy to bardzo rozwijają, bo to olbrzymi
kraj. Tak zwana medycyna naturalna.
Powiedzmy tak, medycyna naturalna. Tutaj mamy właśnie tego Kopernika z konwalią. Ja jestem kardiologiem i konwalia, jeszcze jak ja byłem studentem medycyny, młodym lekarzem, to ciągle był preparat taki napastnicy sprzedawany w aptekach konwalii. Przy tym to jest silnie działający lek, bardzo ostrożnie trzeba go dawkować. poprawiający, powiedzmy zwalniający akcję serca i zwiększający korczliwość mięsa sercowego. Bardzo często był dodawany. Pomagał też trochę przy niewydolności serca, wtedy do tego nawet nie rozpoznawano. Człowiek miał obrzęki, puchlinę brzuszną, żeby się pozbyć tego nadmiaru płynu. Ale one były o tyle groźne, że były też tak zwane proarytmiczne i to się tego dowiedzieliśmy, dlatego tego preparatu już w ogóle nie stosujemy. Mamy inne rzeczy nowocześniejsze, bo on groził nagłym zgonem, tak? Bo mógł spowodować takie zaburzenie rytmu, częstotliwości komórkowej albo tak zwane migotanie komór. Zresztą jest taki zapis o naparstnicy, stary bardzo, hinduski, sprzed chyba 2000 lat, że stosując takie preparaty jak ten z konwalii, a to była akurat naparstnica zwykła, która u nas rośnie wszędzie w rowach przydrożnych czy przy kolejowych, że trzeba mieć szczęście, albo to pomoże, albo zabije, tak? Bo kiedyś nie umiano nawet dobrze nie rozumiano składu chemicznego, jak to przygotować, w jakiej ilości. Zbyt duża ilość mogła zabić. Odpowiednio optymalnie dobrana mogła bardzo pomóc i Kopernik między innymi z tego stosował, dlatego myślę, że ta konwalia jest bardzo ważna, nawet akurat na Wydziale Medycznym w Olsztynie jest taka nagroda dla tam zasłużonych nauczycieli, prawda, taki Kopernik, taka jakby rzeźba czy płaskorzeźba właśnie z konwalią, to nazywamy taką nagrodę konwalią kopernikańską. Także to jest bardzo taki ważny element, który spowodował, że jego medycyna w pewnych elementach dotrwała do dzisiaj, tak? Chociażby w tych propozycji tych preparatów. Chociaż dzisiaj z tego nie stosujemy, bo stało się niebezpieczne, a mamy dużo więcej innych leków. Dużo lepiej rozumiem, jak to leczyć. To medycyna stała się medycyną dzięki tym Kopernikowym, też bym powiedział, czyli zajmowanie się trochę badaniem naukowym, powtarzalnością. To się nazywa dzisiaj medycyną opartą na dowodach albo medycyna faktów, badania kliniczne, randomizowane i tak dalej. Myślę, że Kopernik właśnie utorował w tą stronę podejście do całej nauki, nie tylko medycyny. Dlatego myślę, nie zajmował się astrologią, bo w gruncie rzeczy Kopernik obalił astrologię, tak? No bo jego system kopernikański spowodował, że to rozumienie całej mechaniki nieba no jest zupełnie inne niż te prognozy, horoskopy opracowane na podstawie ruchu gwiazd i tak dalej, ale w systemie Ptolemeusza. Także Kopernik trochę nie tylko wzruszył Ziemię, prawda, i zatrzymał Słońce, ale też podkopał trochę te korzenie czy podwaliny astrologii, która w jego czasach, w czasie renesansu, była podstawą medycyny. To było nierozerwalne. Dobry lekarz to był też dobry astrolog. Musiał pisać horoskopy, obserwować niebo, znać kalendarium i tak dalej. Właściwie to się bardziej ceniło niż jakość recept czy efektywność leczenia, bo wierzono, że z ruchu gwiazd wynika to, czy człowiek zachoruje, jak się skończy jego choroba, czy będzie skuteczne leczenie. Tak jak to zbieranie ziół na przykład w pewnych okresach, nie wiem, związanych chociażby z ruchem księżyca czy z kalendarzem księżyca. Zresztą a propos kalendarza, to też Kopernika trzeba tutaj pochwalić, że był jednym z najważniejszych chyba autorów modyfikacji kalendarza. To, że mamy dzisiaj ten czteroletni cykl, że luty w jednym roku ma 29 i tak dalej, to jest od Kopernika. Nie ma tego opóźnienia gregoriańskiego, tak? To chyba było na soborze luterańskim i on się do tego przyczynił. Zresztą tu jest taki instrument, który na zamku w Olsztynie do dzisiaj, który umożliwił mu właśnie śledzenie czy znalezienie tego punktu zrównania dnia z nocą, bo kiedyś to właściwie było niejasne trochę, obserwowano bardziej kalendarze wielu cywilizacji opierały się na przykład na księżycu, tak? Na cyklach księżycowych, a Kopernik zaobserwował prawidłowo, kiedy jest to zrównane dnia z nocą, z pewną różnicą, tak? Bo mamy 6 godzin chyba co roku wspomniamy, więc trzeba dołożyć raz na 4 lata, też jeden dzień w lutym, żeby jednak zrównanie dnia z nocą było zawsze mniej więcej w tym samym czasie. Także Kopernik bardzo wiele różnych takich zasług ma. Taka prosta rzecz jak kalendarz, o czym bardzo wielu ludzi chyba nawet nie wie.
No właśnie temu ma służyć nasza audycja, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Panie profesorze, wiele ciekawych rzeczy nam pan dzisiaj powiedział. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na wystawę Mikołaj Kopernik, Pielgrzymka do Gwiazd, plansza pod tytułem Litzbark Warmiński. co na tej planszy znajdziemy, co na tym roll-upie znajdziemy?
No, między innymi chyba jest też recepta, tak, o ile ja pamiętam.
Tak, jest, jest.
No to jest bardzo ważna rzecz. To było w tych księgach, które niestety nam zrabowali Szwedzi. I to jest takie zadanie, żeby od tego wrócić. Tutaj, którzy to są nasi biskupi, popatrzmy, bo ja tak dobrze nie widzę. No, był wszystkich ich lekarzem. O. To jest dokument potwierdzający kandydaturę Mikołaja Kopernika na biskupa warmińskiego. Tam taki konflikt z Gmuntem Starym. W końcu doszło do porozumienia pomiędzy kanonią a dworem królewskim, że król przygotuje 4 kandydatów spośród ludzi pochodzących z tego regionu i między innymi był tam Kopernik, ale on nie był tym zainteresowany i wybrano Dantyszka biskupem. Zresztą osobę niezwykle zasłużoną dla Kościoła i właściwie znaną w Europie. Tak? Teraz to jest ważne, że był kandydatem na biskupa. To jest chyba... Właśnie, kto to jest?
Nie,
popatrzmy.
Tutaj.
A, to jest potem właśnie Dantyszka, tak. No to bardzo zresztą. Z Dantyszkiem miał pewien konflikt Kopernik, ale ciągle ze sobą korespondowali i w gruncie rzeczy biskup Dantyszek pomógł w publikacji tego dzieła. Nawet trochę namawiał Kopernika, żeby to zrobić, tak? Także to bardzo istotna osoba dla jego kariery. Tutaj mamy biskupa Maurycego Ferbera, który był kolejnym po Dantyszku biskupem. Zresztą ja akurat teraz mieszkam w Sopocie Gdańsku. Mam taki ołtarz Ferbera, czyli rodziny Ferberów w Bazylice Mariackiej. Ja sam nawet byłem tym zaskoczony, że to jest ta sama rodzina związana z biskupem właśnie lidzbarskim, księciem nawet lidzbarskim, tak się mówili, Ferberem. Bardzo ciekawa postać. Jednego i drugiego biskupa leczył Kopernik. Przy tym zdaje się, czy Ferber, mi się wydaje, miał problemy z kamicą nerkową. Wtedy to było trudne leczenie, czyli żeby stosować środki moczobędne, przeciwbólowe, trochę jakieś tam okłady w okolicy pęcherza i tak dalej. Był często wzywany do biskupa z powodu tych różnych dolegliwości. No a tutaj chyba jest po prostu Lidzbark. Także no, oczywiście był też lekarzem swojego wuja, ale to jak było od początku, bo w 97 skończył studia, wrócił i pomagał w administracji w 1497. Także trzech biskupów leczył niewątpliwie, no, tego administratora księcia Albrechta. No, bardzo wysoko postawione osoby, tak? Także musiał być rzeczywiście uznanym takim wziętym lekarzem, chociaż trzeba też przypomnieć, że leczył też prostych ludzi, tak jak do tych opuszczonych łanów zapisywał chłopów, którzy uciekli z księstwa mazowieckiego do Warmii, żeby uniknąć trochę pańszczyzny i trochę no, lepiej żyć na wyższym poziomie. I Kopernik też nie odmawiał im pomocy, był lekarzem takich prostych, przeciętnych ludzi. To jest bardzo ciekawe. Ta historia jest dosyć dobrze znana. Także no, był człowiekiem takim renesansu prawdziwym. Tak? Mi się podoba to, że właśnie nie ma zbyt wielu śladów jego działalności tej astrologicznej, czy horoskopu i tak dalej. Że on od początku jakby nie do końca wierzył w to, że te gwiazdy, ruch, konstelacje, prawda, mają taki duży wpływ na nasze zdrowie. Mimo bardzo długiej tradycji od Galena, Hipokratesa, bo oni wszyscy wierzyli, że te koniunkcje, ruchy gwiazd, faza cyklu księżyca, wszystko ma wpływ wielki na zdrowie. To bardzo długo w to ludzie wierzą. Chyba do dzisiaj nawet są tacy, którzy są o tym przekonani, bo czytają różne książki, internet i tak dalej, niektórzy robią na tym biznes. A Kopernik jakby od początku się w to nie angażował i właściwie nie ma śladów takiej astrologicznej działalności, chociaż on musiał to studiować w Padwie, tak? Bo astrologia była nierozerwalna od medycyny, nawet od astronomii w jego czasach. Tak? To wszystko było jakby razem.
Ale potrafił swoją drogę znaleźć, swoją drogę naukową, ścieżkę.
Właśnie, bo to jest ten przełom kopernikański, tak? Czyli zmiana całej koncepcji tego, jak ten świat jest urządzony, Ziemia, to co widać na niebie, co to przyjdzie. On nie miał niestety teleskopu, dopiero Galileusz zobaczył trochę dalej, prawda? Na przykład księżyce Saturna czy Jowisza, on też patrzył na to dosyć tak stabilnie, ale wzruszył Ziemia, on uruchomił Słońce. Dopiero właśnie Newton 100 lat później, jak odkrył prawo ciążenia, to wszyscy zrozumieli, na czym polega ten mechanizm, skąd to się bierze. Także mniejsze, lżejsze ciała krążą wokół cięższego Słońca. No to zabrało trochę czasu. Ja myślę, że my zabrało trochę o Koperniku po tym przełomie. Żeby sobie wyobrazić, a propos tej z polskości, jest to bardzo ciekawe, to chyba była, nie wiem, czy nie UK, gdzie to było, pamiętam w jakim to publikacji, ale dla nas niekorzystny ten król wielki Fryderyk Pruski w jednym z takich tekstów, chyba do Woltera w liście napisał, że naród, który wydał Kopernika, nie może dalej żyć w barbarzyństwie, to znaczy jakby nie chciał do końca zniszczyć, nie wiem, edukacji w Polsce, uniwersytetów, nawet w czasie rozbiorów, czy w czasie niszczenia jakby polskości. Tak? Czyli docenił, że Kopernik należy do tego narodu polskiego. Chociaż to było dopiero zalążki pojęcia narodowości języka, bo to jest właściwie koncepcja, tak, nie wiem, XIX-XX wiek, prawda? Wcześniej w jego czasach Kopernika o narodowości za dużo nie mówiono. Właściwie była przynależność do króla, to państwo. Językiem powszechnym była łacina. Całe szczęście, bo wszyscy w Europie mogli się porozumieć. Tak jak dzisiaj mówimy, że językiem medycznym jest tam na przykład angielski, tam nie łacina. Ja już się łaciny prawie nie uczyłem i niewiele ani nie potrafię napisać recepty po łacinie, tak jak Kopernik, chociaż ciągle używam tam recipe, kropka, prawda, jako recepta, ale właściwie już nie używamy. Szkoda, bo uważam, że łacina ułatwia nauczenie się wielu innych języków, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, pewne struktury są podobne, także dając łaciny od początku łatwiej być poliglotą, myślę, w Europie. To ułatwiało kiedyś życie. No a dzisiaj mam właściwie angielski chyba najbardziej powszechny, szczególnie w medycynie. No. Kto nie zna, nie czyta po angielsku, nie może być dobrym lekarzem, się wydaje.
Panie profesorze, musimy skończyć tę miłą dyskusję. Tak to jest, czas antenowy nam się kończy. Natomiast bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że słuchacze naprawdę wiele skorzystali, wiele się dowiedzieli o Mikołaju Koperniku. Ja mam też nadzieję, że zainspirowali się do tego, by szukać na własną rękę informacji o Mikołaju Koperniku. O pewnych rzeczach, tak jak pan mówi, pewnych tematach, aspektach mało się mówi, mało się wie i być może znajdą się tacy słuchacze, którzy będą chcieli...
Młodsi korzystają trochę z internetu, z komputerów, niech szukają w tych mediach takich jakby sztucznej inteligencji, tak jak w chat GPT, DeepSeek i tak dalej. Napiszą coś o Koperniku, dostaną bardzo dobre informacje. Mnie to nawet dziwi, że Chińczycy mają jakby bardziej precyzyjne i bogatsze informacje o Koperniku niż Amerykanie w czacie. Bo to sprawdzałem. To nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za to miłe spotkanie, profesor Andrzej Rynkiewicz. Dziękuję serdecznie bardzo. Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich Państwa i zachęcam do studiowania dorobku Kopernika, bo jest to jedna z najwybitniejszych postaci, niewątpliwie, w historii Polski.